Iza Serafin, dzień dobry. Szacuje się, że ogarniętą wojną Ukrainę może opuścić około 5 milionów obywateli tego kraju. Do Polski dotarło już ponad 1,5 miliona, w tym według danych Związku Ukraińców Podlasia kilka tysięcy schroniło się w naszym regionie. Pomagamy im jak możemy i jak umiemy i cały czas się tego uczymy. Z jakimi problemami się mierzymy, czego potrzebujemy i jakie wyzwania nas w związku z tym czekają, o to zapytamy już za moment Aleksandrę Toczydłowską, która zaraz po tym, jak Rosjanie zaatakowali Ukrainę, przyjęła pod swój dach dwie Ukrainki z dziećmi. Powiemy też o różnych inicjatywach, które zrodziły się w tym trudnym czasie. To między innymi stworzony przez specjalistów poradnik pod tytułem Jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy, które gościmy u siebie. Albo nagrany przez uczniów filmik zatytułowany Sztama z Ukrainą. Warto wiedzieć, warto posłuchać, a więc proszę koniecznie zostać z nami. A teraz z nami w studiu zapowiadana już Aleksandra Toczydłowska, która dwa tygodnie minęły, zaraz po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę, przyjęła dwie siostry z dziećmi. No i to był odruch serca, oczywiście nie myślało się wtedy o niczym innym, tylko dać schronienie, pomóc, wesprzeć, otoczyć opieką. I jak to wygląda teraz, po tych kilkunastu dniach?
Sytuacja jest dynamiczna, to znaczy już nie są ze mną dwie siostry, a jedna z sióstr ze swoimi dziećmi. Jedna w tym tygodniu wyjechała dalej do swojej rodziny we Włoszech, 30-latka ze swoim 6-letnim synem. Długa to była podróż, ale dotarli bezpiecznie. Ona deklarowała od razu, że musi jechać dalej i tam szukać pracy. Tam, bo tam mam matkę i mówi biegle po włosku. A druga z mam z dzieckiem 8-letnim, z 17-letnim synem i jego dziewczyną jest tutaj i zostaje na dłużej.
No i powiedz, jak to wyglądało na początku, jak wygląda teraz? Oni przyjechali w takim stanie szoku.
Oni przyjechali w stanie szoku, oni przyjechali z jedną walizką spakowani w 6 osób, zupełnie bez planu, bez pomysłu na siebie. Przyjechali tutaj, bo w Białymstoku od roku mieszka ojciec tych kobiet. Przy czym on też bardzo słabo mówi po polsku, wynajmuje jeden z pokojów w białostockim mieszkaniu, więc nie mógł ich przyjąć do siebie. Wynajmuje ten pokój od mojej koleżanki, która od razu zdecydowała, że mu pomoże. Obiecała mu, że wszystkich przyjmie, że zorganizuje transport. Tylko nie była w stanie przyjąć pod swój dach tak dużej rodziny, a ja i mąż dysponowaliśmy lokalem, który i tak czekał na lokatorów, więc po prostu było to miejsce. Mają dla siebie 3 pokoje. To jest niewielki dom, mają bardzo skromne warunki, ale są razem i to chyba najważniejsze. Oni potrzebowali kilku dni, żeby się uspokoić. To jest trudne, bardzo trudne. Dla nas, dla nich, dla nas. Teraz to się robi trudne, to znaczy po tych 2 tygodniach już ten pierwszy entuzjazm opadł. Już nie jesteśmy tak bardzo zaangażowani w poszukiwanie podstawowych produktów dzień po dniu, prawda?
Żeby zorganizować siły tutaj na życie.
Siły są, ale emocjonalnie jesteśmy bardzo już zmęczeni. Dużo nas to kosztuje i nie mówię tego w takim sensie, że ja narzekam, absolutnie. Ciężar, który oni dźwigają, jest dużo cięższy niż ciężar, z którym my się mierzymy, ale rzeczywiście dochodzi do nas dopiero chyba ta fala tego przejęcia nimi, tego, że trzeba się zastanowić, co dalej, jak im pomóc mądrze. Dima, nasz Dima, już mówimy sobie, 17-latek, zaczyna szkołę w Białymstoku. Jego matka zamierza wyjechać dalej za granicę i zapytała mnie, czy może podać mnie jako osobę kontaktową w szkole.
Czyli on tu zostaje?
Tak, on tutaj zostaje, zamierza się uczyć, skończyć technikum.
Zostaje bardzo bez matki? Zostaje tu
tak.
Sam?
Tak, zostaje tutaj z dziadkiem. Tylko dziadek na tyle słabo mówi po polsku i w ogóle nie zna systemu tutejszej edukacji, że mama zdecydowała się poprosić o pomoc mnie i moją rodzinę. Więc no my sobie żartujemy, że mamy nagle 18-letnie dziecko, ja i mój mąż, ale prawda jest taka, że tu nie ma z czego żartować. No po prostu trzeba pomóc temu chłopakowi, a jednocześnie wiem, że bierzemy na siebie dużą odpowiedzialność.
Czyli ich rodzina się zupełnie rozsypała. Ojciec został tam, na froncie, rozumiem. Mama przyjechała z dzieckiem tu, wyjeżdża dalej, zostawia swego nastolatka tak naprawdę z dziadkiem.
I z jego dziewczyną, tak? Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę pewien kontekst. Ten 17-latek ze swoją dziewczyną już w Ukrainie mieszkali sami. Ona już pracowała, utrzymywała się sama.
Czyli trochę szybciej się usamodzielniają niż
tak,
my.
Troszeczkę szybciej ta rodzina, ten chłopak się usamodzielnił, ale to nie jest tak, że matka go zostawia i wyjeżdża. Ona jest przekonana, że ona wróci do domu.
A dlaczego ona wyjeżdża? Dlaczego ona wyjeżdża stąd?
Dlatego, że ma 8-letnią córeczkę i uznała, że łatwiej jej będzie zadbać o to 8-letnie dziecko we Włoszech, gdzie ma już siostrę i matkę. Matkę, która może zrezygnować z pracy, przejść na emeryturę i pomóc jej przy dziecku. I tam pracować, utrzymywać siebie jednocześnie, mając pomoc mamy i siostry, niż zostać jej kompletnie samej tutaj w Polsce, gdzie będzie musiała iść do pracy i to dziecko, no co z nim zrobi? Prawda? Mm-hmm. Puści je do szkoły i oczywiście przyjmiemy, my byśmy pomogli, ale ona stwierdziła, że to jest i tak sytuacja tymczasowa. Ona zakłada, że jeszcze w tym roku wrócą do Ukrainy, więc uznała, że tam po prostu będzie miała większą swobodę działania jako matka i jako przyszły pracownik.
Mówiłaś o tym obciążeniu emocjonalnym. Z czego ono wynika? Z tego, że po prostu żyjesz ich tragedią, ich historią, nie tylko ty, cała twoja rodzina. Czy wynika to z tego, że po prostu czujesz się za nich odpowiedzialna?
To jest taki wachlarz emocji, którego nigdy nie czułam. Nigdy nie czułam tego, co przechodzę teraz. Nie umiem tego określić. My potrzebujemy pomocy. My, ludzie, którzy opiekują się Ukraińcami. Nie pomocy systemowej, takiej oczywiście też, ale czuję coraz bardziej, że my potrzebujemy wsparcia specjalistów.
Bo psychologicznego.
Tak. Tak. Wsparcie prawnicze dostałam bardzo szybko, ale w tym momencie ja się mierzę z tym, że Oli, z którą się już związałam, mąż, Ola ma 38 lat, mąż, z którym przeżyła 19 lat w świetnym małżeństwie, właśnie został na siłę wysłany na front. Jedzie dziś do Chersonia i ona się obawia, że on nie wróci. I ja się obawiam tego, że ona któregoś dnia przyjdzie i powie, Ola, on nie żyje. I co ja wtedy zrobię? Nie wiem, jak to dźwignąć, jeżeli ja...
Nie wiesz, co jej mówić.
Nie wiem, co jej powiedzieć. Ja nigdy nie przeżyłam wojny. Ja mam 30 lat. Ja nie pamiętam nawet stanu wojennego. Dla mnie to jest bardzo nowa sytuacja. Ja oczywiście patrzę na to dużo bardziej trzeźwo niż oni. Ja byłam od razu świadoma, że nie wrócą szybko do domu, że powinni szukać tu szkół, pracy. A oni cały czas mówią i myślą o domu. I ja się nie czuję gotowa na dźwignięcie jej tragedii. A przecież ona jest tu sama. Przecież ona jest w obcym kraju, zostawiła swój dom, przyjechała bez ubrań na zmianę. Ona przyjechała tylko z dokumentami i ze swoimi dziećmi, które przecież nie są samodzielne. My mamy obowiązek moralny i taki społeczny jej pomóc i czuję się za nią odpowiedzialna. Jednocześnie wiem, że to jest ciężar taki trudny do dźwignięcia.
Czyli tak, my tutaj mówimy o wsparciu Ukraińców, którzy uciekają przed wojną, ale okazuje się, że potrzebne. A może o tym zapominamy. Nie wiemy, nie uświadamiamy sobie, że potrzebne jest wsparcie też osobom, które to pomagają tym ludziom. Właśnie, które to osoby przyjęły tych ludzi pod swój dach.
Myślę, że to się pojawiło jako potrzeba po tych 2 tygodniach. Czyli przeszła ta pierwsza fala pomocy Ukraińcom.
Takiego życia na adrenalinie.
Tak. I to życie na adrenalinie zamierzenia się w życie codzienne. I dopiero teraz widzimy, że jest taka potrzeba. I ja powtarzam, to nie jest żal z mojej strony, tylko ja po prostu chcę robić to mądrze i odpowiedzialnie pomagać im i być przy nich. I tak samo wydawało mi się, że ja tę rodzinę jedną biorę pod swój dach, ale było dla mnie oczywiste, że ja będę szeregu innym rodzin pomagać. A ja nie jestem w stanie fizycznie ani emocjonalnie tego dalej dźwignąć, bo okazuje się, że jednego dnia jedziemy na zakupy, drugiego dnia drukujemy bilety, trzeciego organizujemy transport, czwartego organizujemy szkołę, piątego dnia pracę i ja przez cały tydzień chcę i muszę w czymś im pomóc. To
opiekowanie
się
rodzinę,
jedną rodziną.
I swoje
tak,
życie.
Tak. Całe szczęście, że mamy dzieci w podobnym wieku, że chociaż mogą się razem pobawić. I włączymy PlayStation i dzieciaki się powygłupiają bez znajomości języka nawzajem. Ale rzeczywiście to jest dużo większa odpowiedzialność. To jest duża odpowiedzialność, której nie byłam świadoma odruchowo przyjmując ich do siebie. I nie żałuję i zrobiłabym to drugi raz. Ale im dłużej są, tym większe potrzeby i wyzwania widzę.
Czyli jest obciążenie emocjonalne, obciążenie logistyczne, ale też obciążenie materialne, bo tak, rozumiem, że czynsz za to mieszkanie płacisz, nie wynajmujesz tego mieszkania nikomu innemu. A co z jedzeniem, co ze środkami czystości, z kosmetykami, z tymi
to
wszystkimi
rzeczami? To w ogóle nie
rzeczami?
Był problem. To w ogóle nie jest problem, naprawdę. Mamy tego za dużo. Ja po 2 tygodniach zorientowałam się, jak trudnym zadaniem jest zorganizowanie mądrej pomocy. Ja pracowałam w organizacji pozarządowej, pomocowej i wydawało mi się, że logistycznie będę do tego przygotowana. To znaczy z Elą, dzięki której oni tutaj dotarli, usiadłyśmy po 24 niespełna godzinach po ich przyjeździe i zrobiłyśmy pełną listę tego, czego potrzebują. Chociaż oni oczywiście nie potrzebują niczego, oni się wstydzą. Trzeba z nich wszystkie te informacje wyciągać.
Nie są roszczeniowi.
Nie, absolutnie. Oni się wstydzą tego, że ktoś im kupuje bieliznę. A te dziewczyny przyjechały z dwiema parami bielizny, no na zmianę. I to wszystko. Jeden biustonosz. Byle coś dzieciom. A moja 17-latka nie wzięła sobie nic na zmianę, bo tam pracowała, zarabiała na siebie, robiąc paznokcie, więc wolała wziąć lampę niż swoje ubrania, co najpierw wydawało mi się abstrakcyjne, że dziewczyna ucieka
lampę do hybryd, od razu hybryd,
tak. Od wojny, a ona mówi: Ola, ale przecież ja w ubraniach mogę chodzić mojego Dimy. I ona rzeczywiście przez tydzień chodziła ubrana w jego rzeczy, bo lampa to jest dla niej środek do zarobienia pieniędzy, ta lampa do hybryd, tak symbolicznie mówię oczywiście. I ona uznała, że lepiej wziąć coś, dzięki czemu zarobi pieniądze, w co nie będzie musiała inwestować w Polsce, niż ubranie na zmianę. Jeśli chodzi o ubrania, jeśli chodzi o produkty, o żywność, wszystko było w ciągu jednego dnia. Naprawdę. Ela napisała do swoich znajomych, myśmy w 4 godziny mieli 2 nowe łóżka, komplety nowych pościeli, kołder, poduszek, kosmetyki kupiliśmy sami, szczoteczki do zębów. Ludzie przynoszą te rzeczy, nawet kiedy o to nie prosisz i to też jest problem, bo my się bardzo szybko z mężem zorientowaliśmy, że my te podstawowe potrzeby już mamy zabezpieczone, ale za 2 miesiące przyjdzie zapłacić nam rachunek za ogrzewanie
domu.
Czyli
potrzebne są pieniądze.
I to jest ten problem.
Kołdrą nie zapłacisz.
Ja nie zapłacę. Mało tego, ja mam teraz odłożone tam na strychu 8 kartonów z ubraniami. Ja je codziennie sortuję, piorę, przebieram, bo muszę je puścić dalej, żeby to się nie marnowało. Przecież, no nie wiem, w tym tygodniu do samego Korcina przyjechało 190 matek. Ale to jest ten problem. Ludzie chcą pomóc, ale często widzę, robią to na zasadzie: ja mogę to, więc zrobię to.
I mam
zamiast zapytać, zamiast zapytać, czego tak. potrzebujesz. Za dużo takiej materialnej pomocy nam się zebrało w ciągu tygodnia i boję się, że my za miesiąc zostaniemy z tym sami. Że ludzie się teraz rzucili na pomoc i bardzo dobrze, ale trzeba te siły rozkładać, bo za 2 miesiące będziemy w równie trudnej sytuacji.
Rozgrzeszą się, ja już pomogłem, dałem, co tam miałem. Czasami są to rzeczy niestety takie, które są niepotrzebne i czasami też nie nowe. No różnie z tym bywa. Mam to z głowy, ja już pomogłem.
Tylko chociaż intencje są oczywiście dobre.
Dobre są, tylko trzeba zmienić perspektywę z tego,
trzeba,
co
krytycznie
mówisz.
Pomyśleć.
Trzeba pomyśleć o potrzebach.
Bliskim znajomym, którym mogłam, mówiłam wprost: słuchajcie, ja buty już mam, kosmetyki mam, jedzenia? Jedzenie mają 3 szafki. Problem w tym, że mają cały wolny dzień, bo tak wygląda rzeczywistość. Oni są sami w ciągu dnia. To dla nich jest przyjemność, że one mogą coś ugotować. One nie skorzystają z tych gotowych obiadów, które mają w słoikach, w szafkach, bo to jest dla nich zabicie czasu, że ja im przyniosę świeże warzywa albo sobie kupią w warzywniaczku, zapłacą kartą jeszcze ukraińską, póki mogą, i sobie coś ugotują.
No. Trzeba bardziej wczuć się w potrzeby i trochę zmienić perspektywę sprzed 2 tygodni. Czyli stoisz teraz przed tym obciążeniem emocjonalnym, logistycznym, bo to załatwianie to jeszcze będzie
jeszcze
sporo
potrwa.
Rzeczy do załatwiania. No i z tym materialnym obciążeniem, bo czynsz i wszelkie opłaty
zostają.
Znaczy
czynsz od razu to była nasza decyzja, że my czynsz bierzemy na siebie. Przy czym oczywiście nastawiliśmy się na 2-3 miesiące i też zaczynamy się zastanawiać, jak podejść dobrze, mądrze i grzecznie do tych młodych, którzy postanowili zostać tu na stałe, żeby nie urazić ich, jednocześnie wyrazić jasno swoje potrzeby i możliwości, że 2-3 miesiące, okej, opłacimy wam czynsz, ale to nie jest mój dom, to nie jest mój lokal. Ja nie jestem w stanie, mając 2 małe dzieci, utrzymywać tych nastolatków przez 1,5 roku, powiedzmy. Będą musieli się w jakiś sposób usamodzielnić.
Czyli pomoc systemowa też jest potrzebna.
Jest potrzebna. Też im, żeby dać takie poczucie bezpieczeństwa po prostu, żeby oni wiedzieli, że oni nie są sami, bo są matki, poznałam już takie, które dzień po przyjeździe pytają o pracę, ale są też takie, które przez tydzień po przyjeździe leżą i płaczą, bo są młodymi dziewczynami, które zostawiły mężów na wojnie. I one nie są w stanie dźwignąć tego, rodziny nie są w stanie tego dźwignąć.
To gdybyś miała teraz zaapelować i do ludzi, którzy chcą pomagać, i do samorządów, i do tych, którzy mogą systemowo pomóc, to co byś powiedziała?
Chciałabym powiedzieć, że nie możemy zastanawiać się nad tym, czy warto pomagać, bo my nie mamy wyboru. Ci ludzie tutaj są, oni nas potrzebują, jesteśmy dla nich schronieniem i to, co robimy, jest dobre, jeżeli mamy dobre intencje, ale trzeba myśleć przyszłościowo, krytycznie, plus myśleć o sobie. Ja w ogóle nie mam najmniejszych wątpliwości, nie żałuję, to trzeba robić, ci ludzie tego potrzebują. I poza tym, że ja tutaj mówię, bo sobie rozważamy te wszystkie wyzwania, ale na co dzień to jest bardzo ciepła relacja. Ta dziewczyna jest ode mnie prawie 10 lat starsza, na co dzień mnie przytula i mówi do mnie, moja mamuczko, a ja mówię do niej, ty jesteś moją doczką. I tak sobie żartujemy, że jestem jej mamą, ona moją córką. I ja już wiem, że to będzie takie piękne wspomnienie na zawsze, cieszę się, że moje dzieci to widzą. Że się bawią z tymi dzieciakami i będą miały, jako później, mam nadzieję, dorośli ludzie, takie wspomnienie z tego, że pomogliśmy ludziom uciekającym przed wojną.
Widzą, że warto pomagać i wierzymy w to, że dobro też do ciebie wróci. Bardzo dziękuję. O swoich doświadczeniach związanych z pomocą Ukraińcom mówiła Aleksandra Toczydłowska, a za moment rozmowa z prezes Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, profesor Moniką Springer. A dziś rozmawiamy o tym, jak mądrze pomagać i wspierać uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Teraz łączymy się z prezes Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, profesor Moniką Springer. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry państwu.
Pani jest psychologiem, psychotraumatologiem i od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę pracuje pani z tymi ludźmi. W jakim oni stanie trafiają tutaj do nas, do Polski?
Pani redaktor, bardzo, bardzo ciężkim. Generalnie, odkąd pracuję z osobami uciekającymi przed wojną z Ukrainy, mogę powiedzieć, że rzeczywiście doświadczam każdego dnia ich bezmiaru cierpienia. Trudno powstrzymać emocje wtedy, kiedy mamy bezpośredni kontakt z nimi, ale równocześnie też widzimy, że wszystkich ich problemów po prostu nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Na pewno dla nich jest bardzo traumatyczne rozstanie z bliskimi. Właściwie nawet nie rozstanie, to można by powiedzieć rozłąka czy rozdzielenie, bo to jest coś jak rozerwanie bardzo silnej więzi w sytuacji tak silnego kryzysu, gdzie w normalnych warunkach rodzina powinna się jednoczyć. Poza tym stanie permanentnego lęku o bliskich, o siebie, o życie. Oni tracą z jednej strony dorobek życia, a z drugiej strony to, co o wiele ważniejsze, tracą dom, czyli taką bezpieczną bazę, oazę, miejsce. I to jest coś, co daje mu gwarancję istnienia, bycia, budowania wspólnoty. To jest naprawdę bardzo, bardzo trudna sytuacja. Część z nich wychodzi bez niczego, nawet bez dokumentów, więc mamy bardzo różne grupy. Od takich, którzy uciekli jeszcze przed doświadczeniem bezpośrednio wojny, czyli ataków bombowych, schodzenia do podziemia, której również jest bardzo ciężko, ale jest druga grupa, która doświadczyła wojny w pełnym wymiarze tego, czyli rzeczywiście walczyli o życie, walczyli o przetrwanie swoje i swoich najbliższych. To są ogromne dramaty.
Czyli tak naprawdę to oni wszyscy potrzebują takiego psychologicznego wsparcia?
Absolutnie tak, pani redaktor. Wszyscy potrzebują wsparcia, dlatego że każdy z nich doświadcza innych konsekwencji wojny. Wszyscy mają pewien wspólny mianownik utraty ojczyzny, niebezpieczeństwa związanego z tożsamością. To są takie wspólne rzeczy, które jednoczą ich jako naród, ale jednocześnie każdy z nich ma swoją osobną historię, która warunkuje, determinuje to, jak oni radzą sobie z tym wszystkim, co się zadziało i także czego doświadczyli uciekając. Ale wszyscy tak naprawdę potrzebują pomocy, takiej w charakterze pomocy interwencyjnej. Nie mówię tu o terapii, ale taka pomoc interwencyjna, stabilizacji, radzenia sobie z tymi emocjami, które są niesamowicie silne, także takiego ugruntowania, poczucia, że są w stanie odzyskać choćby namiastkę kontroli nad swoim życiem.
A w jaki sposób państwo im tak pomagacie doraźnie?
My jako EMDR mamy swoje specjalne techniki stabilizujące, techniki interwencyjne, specjalne protokoły, choćby protokół świeżej traumy, czyli wtedy, kiedy możemy prawie natychmiast stosować od traumatycznego wydarzenia. Mamy też specjalne procedury pracy z grupą, dziećmi i dorosłymi, które mają na celu przede wszystkim zapobieganie PTSD.
Używa pani skrótu, chodzi o zespół stresu pourazowego.
PTSD, oczywiście zespół stresu pourazowego, stabilizację osób, odzyskanie poczucia kontroli, poczucia tego, że jest ktoś obok, kto się troszczy o osobę. Tych technik mamy sporo, ale tu w tej chwili najbardziej adekwatne, myślę, to są wszystkie narzędzia, które służą interwencji kryzysowej albo wczesnej interwencji psychologicznej. Właśnie taka pierwsza pomoc psychologiczna. Tak jak lekarze rzucają się w wir pomocy, ale osoby mają nie tylko rany fizyczne, ale mają również rany psychiczne i oni też potrzebują właśnie tej pierwszej pomocy psychologicznej po to, żeby za tydzień, dwa, miesiąc, kilka miesięcy lepiej sobie radzić z tą sytuacją, żeby nie dopuścić do jakichś poważnych konsekwencji i zaburzeń w zdrowiu psychicznym.
To mówimy o tych osobach, które szukają schronienia przed wojną właśnie w naszym kraju, ale są też te osoby, które dały im schronienie, przyjęły ich do swoich domów tutaj w Polsce i ci ludzie, którzy dają pomoc, też potrzebują wsparcia.
Tak, to absolutnie zrozumiałe. Dlatego my też pomagamy nie tylko osobom uciekającym przed wojną, ale pomagamy także rodzinom tutaj w Polsce, które przyjmują uchodźców. Pomagamy także wolontariuszom, całe rzesze wolontariuszy, które pracują i widzą również ten bezmiar cierpienia, który my widzimy. To jest bardzo wyczerpujące, bardzo trudne. I takie osoby też potrzebują wsparcia. Tłumacze, całe rzesze osób, które tłumaczą i doświadczają tych wszystkich emocji, rozpaczy. Również to jest kolejna grupa, która naszym zdaniem też wymaga pomocy i my też taką pomoc próbujemy nieść. No i grupa psychologów, bo my też potrzebujemy wsparcia i też musimy zadbać o siebie, żebyśmy mogli wspierać innych. W interwencji kryzysowej jest pierwsza zasada. Najpierw trzeba zadbać o stabilizację dorosłych, zarządzających, tych, którzy decydują o tym, co się dzieje i organizują pomoc. I potem, żeby można było schodzić coraz niżej. Biorąc pod uwagę na przykład rodzinę, to jeżeli dorośli nie będą stabilni emocjonalnie, nie będą sobie radzić, nie będą potrafili regulować swoich emocji w jakikolwiek sposób, to z dziećmi będzie bardzo trudno sobie poradzić, bo to rodzice regulują emocje dzieci, to oni są dla nich bezpieczną bazą. Nie ma oni, bo zwykle zostaje mama, taty nie ma. Więc istotna jest bardzo ta praca też z mamą. Ale wracając do tego, o co pani zapytała, Polacy mają wielkie serca i tego doświadczamy zawsze. My jako naród doświadczyliśmy dużo cierpienia i to ukształtowało w nas taką wielką wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka. Nawet wtedy nie ma podziałów, nie ma niczego. Po prostu czujemy, że tak trzeba zrobić. Natomiast to nie jest jeden dzień, to nie jest parę godzin. To jest dzień za dniem, noc za nocą, poczucie odpowiedzialności za tych ludzi i też często poczucie bezradności, bo tak naprawdę bardzo chcą pomóc, a ta pomoc nie jest łatwa. Nawet dla nas, profesjonalistów, nie jest łatwa. A dla kogoś, kto nie rozumie wielu reakcji, kto nie wie, jak się ma zachować, nie wie, jak często nie jest w stanie udźwignąć tego ich cierpienia. Więc myślę, że ta pomoc jest bardzo potrzebna. Natomiast biorąc pod uwagę masową skalę tego, co się dzieje, i tak utrudnioną koordynację i pracę nas, psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów w Polsce jest sporo. Tylko myślę, że nie ma dużej grupy przygotowanej do pracy interwencyjnej właśnie. I to jest też kłopot i też takich struktur i systemów do pracy interwencyjnej. My współpracujemy bardzo silnie z Włochami. Włosi są świetnie przygotowani do tej pracy i szybkiej koordynacji tworzenia sieci w zakresie pomocy w sytuacji klęsk żywiołowych czy innych katastrof. Oni nas też wspierają w tej kwestii, organizują nam szkolenia, próbują pomóc EMDR, Europa. Pomagają nam wszyscy. Mamy bezpośredni kontakt ze wszystkimi krajami i próbujemy znaleźć najlepsze możliwe rozwiązania właśnie dla zwiększenia efektywności naszej pracy.
Bardzo cenne jest to, że Państwo się tymi swoimi doświadczeniami i wiedzą dzielicie. Mówię tutaj o tym poradniku, który to opracowali specjaliści właśnie z towarzystwa, którego Pani jest prezesem. Jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy, które gościsz u siebie? I o tym już za moment. Jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy, które gościsz u siebie? Taki poradnik opracowali eksperci z Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, a z nami jest prezes tego towarzystwa, profesor Monika Springer. Takie porady specjalistów są naprawdę potrzebne, wszyscy o tym mówią. Zatem, pani profesor, co robić, czego nie robić? My potrzebujemy każdej wiedzy, my w znaczeniu ludzie, którzy pomagają.
Poradnik powstał dzięki ludziom, pan Piotr i pani Ilona Jaśkiewicz, osoby z Warszawy, których nie znamy.
Adwokaci
zwrócili się do nas z prośbą, żeby pomóc merytorycznie. Oni czują taką potrzebę i widzą taką potrzebę, że zgłaszają się osoby i potrzebny jest krótki poradnik, taka ulotka, na której można znaleźć najbardziej potrzebne i praktyczne informacje. Ich zapał i entuzjazm, zaraziliśmy się tym i widzieliśmy, że to jest potrzebne i rzeczywiście pomogliśmy, zrobiliśmy to, przygotowana została taka ulotka, oni zajęli się drukiem, dystrybucją, więc kolejni wielcy ludzie. Nasza praca jest możliwa dzięki współpracy, dzięki otwieraniu się wzajemnie na ludzi, kontakt z innymi ludźmi, więc tu wielkie ukłony dla nich. Bo to dzięki nim ten poradnik powstał.
Poradnik można sobie przeczytać, jest również na naszej stronie radiobiałystok.pl, ale to, co najważniejsze teraz dla naszych słuchaczy.
Myśmy podzielili to na dwie części. Najpierw dla dorosłych, potem dla dzieci informacje. Pierwszy blok to jest taki kontakt, gdy osoby przyjeżdżają i jest ten pierwszy moment, my nie bardzo wiemy też, co zrobić, oni są już w domu i tak nie wiadomo, czy pytać, nie pytać, co robić. Zawsze takim bezpiecznym obszarem jest właśnie zabezpieczenie podstawowych potrzeb, czyli dopytanie i zauważenie, czy oni te podstawowe rzeczy ze sobą mają, bo tak jak wcześniej Państwu mówiłam, wiele osób po prostu wyszło z domu bez rzeczy, gdzieś tam coś na granicy dostali, ale czy to jest wystarczające, warto o to zapytać. Też telefon, kontakt z bliskimi, to daje namiastkę poczucia, ale bardzo istotną, połączenia z rodziną, bo my zawsze w sytuacjach kryzysowych staramy się łączyć z bliskimi. Tutaj ta łączność fizyczna jest niemożliwa, ale przynajmniej, żeby mieli możliwość kontaktowania się telefonicznego, czy mają telefon, czy mają kartę, czy mają podstawowe środki choćby, żeby ten telefon dalej mógł funkcjonować. Na pewno utworzyć im troszkę takiego intymnego miejsca, trochę intymności, żeby mogli oswoić się z tą sytuacją, bo to jest szok, to jest ten pierwszy moment i oni potrzebują tej niewielkiej izolacji też. Zresztą są takie grupy, kiedy będą się izolować, są takie osoby, które będą potrzebowały spokoju, będą potrzebowały wyciszenia, będą potrzebowały braku bodźców zewnętrznych. Będą takie osoby, które będą chciały rozmawiać, będą chciały mówić i będą potrzebowały słuchaczy. Złota zasada to jest obserwować potrzeby i podążać za potrzebami tych osób. Jeżeli zapytamy i powiedzą, że nie, też zwracać uwagę, żeby osoby nie czuły się naciskane, żeby nie czuły się w obowiązku, by zgadzać na wszystko, co my zaproponujemy. Więc można powiedzieć od razu, jeżeli nie masz ochoty na to, to wcale nie musisz tego robić. To jest okej, jeżeli powiesz, że chciałbyś zostać sam teraz. Także pokazać, że tak naprawdę to jest też ich przestrzeń w tej chwili. To uszanowanie prywatności jest ważne. Ważne, żebyśmy byli cierpliwi. Cierpliwi i spokojni, bo im spokój jest potrzebny jak nic innego. Czyli włączanie telewizora na przykład, słuchanie tych wiadomości, pokazywanie tych obrazów, co nawet jak dociera to, nie jest to dobra sytuacja ani dla dzieci, ani dla rodziny, chyba że oni sami proszą o to. Natomiast no, nie fundujmy im dodatkowych triggerów, takich wyzwalaczy. Zresztą czasem te przekazy są bardzo drastyczne, więc lepiej, żeby takich sytuacji unikać. jeżeli będziemy widzieli, że chcą tworzyć jakby część rodziny, chcą się zaangażować, bo tacy są i też słyszymy właśnie, że chcą pomóc w gotowaniu, chcą pomóc gdzieś tam w ogrodzie, coś lubią robić, to szukamy takiego punktu zaczepienia, bo chęć działania jest bardzo dobrym przejawem, więc jeżeli chcą coś zrobić, to nie wyręczajmy ich, starajmy się ich angażować, bo to jest ich taki proces naturalny stabilizowania. Myślę, że też ważne jest to, żebyśmy nie czuli się urażeni, kiedy te osoby nie będą potrafiły wyrażać swojej wdzięczności, czasem będą wyrażać swoją irytację, złość albo izolację, niepokój. To są wszystko normalne emocje. I też nie bójmy się tych emocji. Jeśli oni je wyrażają, to wszystko dobrze. To bardzo dobrze, bo to nie ma innej drogi, jak wyrazić to, co czują, i pozwoli im to poczuć się lepiej. Więc pozwólmy im, daj im przestrzeń do wyrażania tych emocji. I też, żeby z czasem zdołali podjąć samoopiekę. Bo to jest też ważne, żeby powoli przechodzili od tej pomocy od początku. To jak z małym dzieckiem. Najpierw na rękach, za rączkę i potem powolutku samodzielnie. Oni w tej chwili są w takiej sytuacji, że potrzebują wsparcia właściwie we wszystkich dziedzinach, ale powolutku też pozwólmy im zacząć funkcjonować samodzielnie. A jeśli chodzi o dzieci, to tutaj właśnie ta stabilizacja rodzica, myślę, że jest takim pierwszym krokiem. Naprawdę pomoc mamie, żeby poczuła się bezpieczniej, żeby zobaczyła, że jej dzieci też są bezpieczne w tym miejscu. Dzieci zaczynają się bawić. Nam się wydaje, że jak dziecko nie płacze, to znaczy, że jest wszystko w porządku, że możemy udawać, że wojny nie ma, że super, nic się nie dzieje. To nie jest droga, która pozwala dziecku zapobiegać właśnie tym konsekwencjom w zdrowiu psychicznym traumy wojennej, bo dziecko wszystko pamięta. Natomiast dajmy mu przestrzeń na pytania, na rysunki, opowiadania, zabawy. Zwracajmy uwagę na to, żeby mogło zapytać o wszystko, żeby nie musiało się bać, że nagle mama zacznie płakać, bo zapyta o coś, albo my będziemy przerażeni, bo nie będziemy wiedzieli, co odpowiedzieć. I mówmy dziecku prawdę, tylko na miarę jego możliwości. Tak, bardzo się martwimy, taty nie ma, tatuś został na Ukrainie, jak wiesz, ale wszyscy ludzie wokół robią wszystko. Zobacz, cały świat się zjednoczył, żeby rozwiązać ten konflikt. Bardzo wiele osób robi wszystko, co w mocy, żeby pomóc. I dorośli myślą o tym. Jesteś bezpieczny tutaj. Jesteś z nami i będziemy starali się, żeby ten konflikt został rozwiązany. Robimy wszystko w tym kierunku. Dałam tylko taki przykład, ale chodzi o to, żeby unikać, wszystko będzie dobrze. Musimy też oczywiście zwrócić uwagę na to, w jakim wieku mamy dziecko. Język dostosowywać do możliwości percepcyjnych i poznawczych w ogóle dziecka. Dzieci będą się integrować za chwilkę w szkole. Myślę, że tutaj też jest ogromna rola, żeby przygotować nauczycieli. To jest kolejna grupa, która będzie potrzebowała wsparcia. Jak dzieci mają funkcjonować?
Uczniowie z różnych szkół, z różnych miast wyszli z taką inicjatywą, nagrali filmik Sztama z Ukrainą i o tej inicjatywie uczniowskiej za moment porozmawiamy. A pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pani redaktor, dziękuję państwu i życzę dużo sił i wielki podziw i szacunek dla wszystkich, którzy pomagają. I bądźmy razem, bo razem możemy dużo zrobić.
Szacuje się, że ponad 1,5 miliona Ukraińców znalazło już w Polsce schronienie przed wojną wywołaną przez rosyjskiego agresora i są wśród nich setki tysięcy dzieci i nastolatków, którzy mogą u nas kontynuować naukę. Z danych resortu edukacji wynika, że do polskich szkół zapisało się już 11,5 tysiąca dzieci, a szacuje się, że może być ponad 0,5 miliona uchodźców w wieku szkolnym. I oni też potrzebują wsparcia i to wsparcie oferują im rówieśnicy z Polski. Grupa młodych ludzi z różnych szkół w ramach takiego projektu Zwolnieni z teorii nakręciła wzruszający filmik pod tytułem Sztama z Ukrainą. W tym filmiku występują uczniowie z różnych polskich miast, m.in. Wrocławia czy Radomia, ale też na przykład Działdowa. I właśnie teraz łączymy się z Kacprem Radomskim z pierwszego liceum w Działdowie właśnie.
To właśnie my wyszliśmy z inicjatywą, żeby coś takiego stworzyć. No i nasza kampania ma na celu przywitanie ukraińskich uczniów w polskich szkołach. Jestem z Działdowa, w województwie warmińsko-mazurskim.
I tam już docierają do was ukraińscy koledzy, do waszych szkół? Już się spotykacie z nimi?
Na razie jeszcze nie, ale myślę, że to kwestia czasu.
Ale taka potrzeba się zrodziła. Chcecie być przygotowani na to, kiedy przyjdą.
Tak, dokładnie tak. Jak wiadomo, zmiana szkoły dla każdego jest ciężka, a to dopiero w innym kraju i w tej sytuacji, która jest na świecie. No na pewno jest to dla nich wszystkich stresujące i chcemy pomóc im się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Chcielibyśmy przygotować ich na wejście i zintegrowanie się tutaj w naszych szkołach. Chciałbym wczuć się w to, co oni czują. No na pewno czują żal, no może gdzieś to nawet przechodzić w gniew. No to na pewno nie jest łatwa sytuacja, którą spotykamy na co dzień i na pewno nie da łatwo się z nią poradzić.
To jak chcecie ich przyjąć i jaką macie strategię na to przyjęcie?
Na pewno bardzo ciepło, żeby się nie czuli jako jacyś inni, że są z innego kraju. No jak wiadomo, wszyscy jesteśmy tacy sami, a no, że jest taka sytuacja, jak jest, no to chcemy im pomóc, żeby dobrze im tutaj u nas było, żeby dobrze to wspominali. No.
Ten wasz przekaz ma trafić nie tylko do mieszkańców waszej miejscowości i okolicznych, ale też innych miejscowości w Polsce, żeby właśnie tak przyjmować ukraińskich uczniów w szkołach. O to chodzi też.
Dokładnie tak. Chcielibyśmy, żeby właśnie nasza kampania dotarła do jak największej ilości osób, żeby była to cała Polska, nie tylko właśnie pojedyncze miasta.
No wy jesteście gotowi na przyjęcie rówieśników z Ukrainy.
Dokładnie tak.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Tyle licealista Kacper Radomski z Działdowa, a teraz łączymy się z panem Andrzejem Osypowiczem, studentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jak to się stało, że pan wziął udział w tym projekcie uczniowskim?
Zostałem zaangażowany poprzez Fundację Zwolnieni z Teorii. Fundacja zajmuje się organizowaniem ogólnopolskiej olimpiady projektów społecznych właśnie wśród młodzieży szkolnej. No i właśnie w odpowiedzi na wydarzenia, które mają miejsce od 2 tygodni na Ukrainie, ale też i w Polsce, postanowiliśmy przygotować taką kampanię społeczną, która ma na celu właśnie wsparcie ukraińskich dzieci, pokazanie, że chcemy im pomóc, że akceptujemy je w polskich szkołach, tak żeby dodać im trochę odwagi w tych ciężkich czasach. Moi rodzice tak naprawdę przyjechali z Ukrainy, ja się urodziłem już w Polsce i mieszkam tu od urodzenia. Natomiast moja rodzina mieszka wciąż na Ukrainie, jak również znajomi. W ciągu tych pierwszych dni wojny czułem właśnie taki szok po prostu, byłem zszokowany tą sytuacją i mimo, że byłem tutaj w Polsce, czyli byłem bezpieczny, nawet nie byłem sobie w stanie wyobrazić, co musi czuć moja rodzina, moi znajomi, którzy są na Ukrainie teraz.
No i teraz chce pan pomagać tym, którzy tutaj przyjeżdżają, którzy uciekają przed tą wojną. To oczywiście...
Dokładnie. Jeśli sytuacja będzie dalej trwała, czyli wojna po prostu na Ukrainie będzie dalej trwała, to z pewnością te dzieci... No, prędzej czy później będą musiały kontynuować naukę. I tutaj bardzo ważna właśnie postawa i zachowanie polskiej społeczności szkolnej. To nie są duże rzeczy, to jest po prostu okazanie takiej otwartości, chęć pomocy na początku. Tak jak apelujemy w naszym filmiku, to są bardzo proste czynności, takie jak pokazanie, jakiej muzyki się słucha w Polsce. I to potem pozwoli, żeby znaleźć takie wspólne płaszczyzny do komunikacji i stworzenie czy to znajomości, czy wręcz przyjaźni.
Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. A na koniec posłuchajmy tego przesłania młodzieży. Martwisz się tym, jak będzie w nowej szkole w Polsce? Czy znajdziesz kogoś, z kim się zakolegujesz? Nie wiesz, jak w ogóle odnajdziesz się w nowym mieście z inną kulturą, innym językiem? Rozumiem cię. Pochodzę z Ukrainy. Wiem, że początki są trudne, ale wiem też, że są łatwiejsze, gdy nie jesteś w tym sam.
A dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, jesteśmy razem. My, czyli osoby o otwartych sercach. I przywitamy Cię w naszej szkole z otwartymi ramionami. Jestem Filip i mam sztamę z Ukrainą. Ze mną w przyspieszonym tempie ogarniesz, dlaczego wszyscy w szkole chodzą za garaże i poznasz najlepsze sporty w mieście.
Statystycznie jest ogromne prawdopodobieństwo, że mamy co najmniej jeden wspólny serial, który nałogowo oglądamy. Jestem Paula i mam sztamę z Ukrainą, więc z chęcią po raz 10 obejrzę z Tobą Friendsów i przetestuję makijaże prosto z Euforii.
Jakież podstawy będziesz mieć ze sobą? szybciej będziemy mogli przejść do tego, co naprawdę ważne w trakcie przerw, czyli do wprowadzenia Cię we wszystkie internetowe dramy. Jestem Kacper i mam sztamę z Ukrainą, dlatego ze mną takie hasła jak dom ekipy czy Fame MMA nie będą Ci obce.
W sporcie najlepsze jest to, że nawet nie musisz znać języka, żeby z nami zagrać. Zasady są w końcu takie same w każdym kraju, ale fajnie jest czasem zagrać do jednej bramki. Jestem Piotrek i zagramy w jednej drużynie.
Pewnie już pierwszego dnia poznasz podstawowe słowa jak przepraszam i dziękuję, ale chętnie wytłumaczę Ci też wszystkie brzydkie i potoczne słowa, których używamy. Jestem Wiktoria i mam sztamę z Ukrainą, dlatego ze mną dowiesz się, dlaczego siema jest lepsze niż cześć.
Wtedy już nic nie stanie na przeszkodzie, żebyś mógł razem z nami słuchać Maty i innych wybitnych polskich artystów. Jestem Szymon i mam sztamę z Ukrainą, dlatego pokażę Ci naszą muzykę i chętnie poznam Twoich ulubionych raperów.
A mnie nazywa Tendri.
Przekonałem się, że tutaj nieraz usłyszysz, możesz na mnie liczyć. Nie masz się czego bać. Jesteśmy w tym razem.
Niczego nie bój się. My będziemy trzymać się razem.
I tym przesłaniem kończymy sztamę z Ukrainą. Do usłyszenia za tydzień i za Serafin.